Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Cannibal Capitalism, Nancy Fraser. Ta książka z pogranicza filozofii politycznej, krytycznej teorii społecznej i ekonomii politycznej. Autorka, znana marksistowska feministka, proponuje w niej szersze niż klasycznie ekonomiczne rozumienie kapitalizmu. Jej zdaniem nie jest on wyłącznie systemem produkcji, rynków i pracy najemnej. Funkcjonuje także dzięki warunkom, których sam nie wytwarza i którym często odmawia wartości nieodpłatnej pracy opiekuńczej, zasobom przyrody, instytucjom demokratycznym oraz grupom podporządkowanym rasowo i politycznie. Tytułowy kanibalizm oznacza więc proces, w którym kapitał zużywa podstawy własnego trwania. Fraser łączy kryzys klimatyczny, przeciążenie opieką, rasową przemoc, osłabienie demokracji i nierówności majątkowe w jedną analizę wzajemnie powiązanych mechanizmów. Celem książki nie jest jedynie opis kolejnych kryzysów. Autorka chce dostarczyć języka, który pokaże ich wspólne źródło, a zarazem wesprze budowanie szerokiej, demokratycznej polityki socjalistycznej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kapitalizm jako porządek społeczny, a nie tylko gospodarka. Najważniejszy ruch teoretyczny Fraser polega na przesunięciu uwagi z samego rynku na całe otoczenie, które pozwala rynkowi działać. Dobrze, w węższych ujęciach kapitalizm opisuje się głównie przez własność prywatną, wymianę towarową, zysk i wyzysk pracy najemnej. Fraser nie odrzuca tych kategorii, lecz twierdzi, że nie wystarczają one do wyjaśnienia współczesnych kryzysów. Produkcja towarów zależy przecież od ludzi wychowanych, nakarmionych i otoczonych opieką, od stabilnych instytucji publicznych, od energii i surowców oraz od relacji władzy, które umożliwiają przejmowanie pracy i bogactwa na nierównych zasadach. Te warunki bywają traktowane jako zewnętrzne wobec gospodarki, choć są dla niej niezbędne. Dzięki temu ujęciu kryzys opieki, dewastacja środowiska czy erozja instytucji demokratycznych przestają wyglądać jak odrębne problemy społeczne. Stają się elementami tej samej architektury. Fraser pokazuje, że kapitalizm potrzebuje sfer nieurynkowionych, lecz równocześnie stale próbuje przerzucić na nie koszty swojej ekspansji. To właśnie napięcie między zależnością a niszczeniem stanowi podstawę jej pojęcia kanibalizmu. Analiza jest szczególnie użyteczna, bo pozwala pytać nie tylko o podział dochodów, ale też o to, kto podtrzymuje życie społeczne, kto ponosi koszty wzrostu i kto ma realny wpływ na decyzje gospodarcze. Po drugie, praca opiekuńcza ujawnia ukryte koszty pogoni za zyskiem. Fraser rozwija swoją wcześniejszą analizę sprzeczności między akumulacją kapitału a reprodukcją społeczną. Reprodukcja społeczna obejmuje działania potrzebne do codziennego i międzypokoleniowego odtwarzania życia, opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi, prowadzenie gospodarstw domowych, edukację oraz tworzenie więzi. Znaczna część tej pracy jest nieodpłatna, nisko opłacana albo wykonywana w warunkach małego społecznego uznania, często przez kobiety i migrantki. Gospodarka korzysta z jej rezultatów, ponieważ potrzebuje pracowników zdolnych do pracy, ale jednocześnie dąży do ograniczania kosztów opieki. Skutkiem mogą być długie godziny pracy, niedofinansowane usługi publiczne, prywatyzacja ryzyka i przenoszenie obowiązków z instytucji na rodziny. Fraser nie przedstawia opieki jako sprawy wyłącznie prywatnej ani wyłącznie kobiecej. Traktuje ją jako warunek istnienia całego ładu społecznego. Jeżeli czas, dochody i infrastruktura opieki zostają systematycznie uszczuplone, pojawia się kryzys, którego nie da się rozwiązać samą większą produktywnością. Książka podkreśla, że polityka płacowa bez inwestycji w usługi publiczne i bez sprawiedliwszego podziału obowiązków opiekuńczych pozostaje niepełna. Derczy w tym sensie obrona opieki nie jest dodatkiem do krytyki kapitalizmu, lecz jednym z jej centralnych testów. Po trzecie, natura i wywłaszczenie jako zasoby traktowane przez kapitał jak darmowe. Wątek ekologiczny w książce nie sprowadza się do postulatu bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. Fraser ugmudzie kryzys planetarny jako rezultat strukturalnej zależności gospodarki od zasobów, które są przedstawiane jako tanie, niewyczerpane lub dostępne bez pełnego rozliczenia kosztów. Produkcja i wzrost wymagają ziemi, energii, wody, materiałów oraz możliwości odprowadzania odpadów. Gdy przedsiębiorstwa i państwa przerzucają ekologiczne konsekwencje na społeczności, przyszłe pokolenia lub słabsze regiony świata, zysk prywatny opiera się na stratach społecznych i środowiskowych. Fraser wiąże ten proces z szerszą kategorią wywłaszczenia. W jej perspektywie kapitalizm nie rozwija się wyłącznie przez formalnie dobrowolną wymianę między pracownikiem a pracodawcą. Opiera się także na przejmowaniu zasobów i pracy od grup, których pozycja polityczna jest słabsza. Nawiązuje tu do marksowskiej idei akumulacji pierwotnej, ale podkreśla, że nie była ona jednorazowym wydarzeniem z początków kapitalizmu. Pozostaje stale odnawianym mechanizmem. Takie ujęcie łączy kwestie ekologiczne z rasizmem, kolonialnymi hierarchiami i nierównym rozwojem. Nie oznacza to, że wszystkie konflikty mają identyczny przebieg, lecz że mogą wyrastać ze wspólnej logiki podporządkowywania życia i przyrody potrzebom akumulacji. Książka zachęca więc do rozpatrywania polityki klimatycznej razem z pytaniami o własność, władzę oraz sprawiedliwy podział kosztów transformacji. Po czwarte, demokracja jest warunkiem gospodarki, który gospodarka może podkopywać. Fraser zalicza władzę publiczną do kluczowych warunków umożliwiających kapitalistyczną akumulację. Rynki nie działają w próżni. Potrzebują prawa własności, egzekwowania umów, pieniądza, infrastruktury, systemów podatkowych i instytucji zdolnych zarządzać konfliktami. Jednocześnie kapitał może osłabiać te same warunki, gdy naciska na deregulację, unikanie podatków, ograniczanie wydatków publicznych lub podporządkowanie polityki interesom prywatnym. Dlatego Fraser nie traktuje kryzysu demokracji jako zjawiska całkowicie zewnętrznego wobec gospodarki. Widzi go jako część sprzeczności kapitalizmu. Instytucje publiczne mają utrzymywać podstawy wspólnego życia, lecz presja konkurencji i zysku skłania do ich redukowania lub przechwytywania. W efekcie decyzje o pracy, środowisku i opiece mogą być podejmowane w coraz mniejszym stopniu przez obywateli, a w coraz większym przez podmioty dysponujące kapitałem. Analiza Fraser-Jest ważna również dlatego, że nie idealizuje abstrakcyjnie istniejących państw. Pyta raczej, czy instytucje polityczne mają zdolność ograniczania destrukcyjnych skutków akumulacji i czy są demokratycznie kontrolowane. Jej argument pomaga zrozumieć, dlaczego obrona usług publicznych, prawa pracy, podatków i mechanizmów uczestnictwa nie jest wyłącznie techniczną debatą administracyjną. Dotyczy granic władzy gospodarczej. Bez politycznej zdolności do ustalania tych granic społeczeństwo traci narzędzia ochrony opieki, przyrody i własnej reprodukcji. Na koniec, szeroki socjalizm jako odpowiedź na połączone kryzysy, ostatni kierunek rozumowania Fraser dotyczy politycznych konsekwencji jej diagnozy. Skoro kryzysy pracy, opieki, ekologii, rasizmu i demokracji nie są niezależne, odpowiedź nie powinna ograniczać się do jednej grupy ani jednej reformy. Autorka opowiada się za szerokim ruchem socjalistycznym, zdolnym rozpoznać wspólne źródła różnych form krzywdy. Nie chodzi przy tym o proste zrównanie wszystkich doświadczeń. Pracownicy najemni, osoby wykonujące opiekę. Społeczności narażone na degradację środowiska oraz grupy dotknięte wywłaszczeniem mogą mieć odmienne bezpośrednie interesy i odmienne formy organizacji. Fraser proponuje jednak szukać solidarności poprzez analizę systemowych powiązań. Jej socjalizm ma obejmować demokratyczną kontrolę nad gospodarką, ochronę warunków życia oraz odrzucenie podziału na kwestie ekonomiczne i tzw. poboczne kwestie społeczne. To odróżnia jej stanowisko zarówno od redukcjonizmu klasowego, jak i od polityki, która ujmuje niesprawiedliwość wyłącznie jako problem uznania kulturowego. Książka nie przedstawia szczegółowego programu instytucjonalnego dla każdego kraju. Jej praktyczna wartość leży przede wszystkim w diagnozie, która pozwala budować wspólny język dla ruchów pracowniczych, feministycznych, antyrasistowskich, ekologicznych i prodemokratycznych. Zarazem jest to obszar, w którym czytelnik może odczuć niedosyt. Zwięzła forma pozostawia mniej miejsca na konkretne studia przypadków i na dokładne omówienie napięć, jakie nieuchronnie powstają w szerokich koalicjach. Podsumowując, Kanibal kapitalizm warto polecić przede wszystkim osobom, które chcą zrozumieć, dlaczego współczesne kryzysy tak często występują razem. Skorzystają na niej czytelnicy zainteresowani ekonomią polityczną, feminizmem, ekologią, demokracją i teorią społeczną, a także działacze oraz studenci szukający ramy łączącej te pola. Nie jest to elementarny podręcznik ekonomii ani szczegółowy plan reform. To zwarta książka interpretacyjna, która zmienia sposób stawiania pytań. Zamiast osobno pytać o niskie płace, przeciążenie opieką, degradację środowiska czy osłabienie państwa, Fraser pokazuje, jak każdy z tych problemów może być związany z presją akumulacji. Na tle wielu książek krytycznych wobec kapitalizmu wyróżnia ją przede wszystkim rozszerzone pojęcie samego systemu. Autorka nie traktuje płci, rasizmu, natury i polityki jako tematów dopisanych do zasadniczej analizy gospodarczej. Przedstawia je jako warunki konieczne dla jej działania. Dzięki temu jej argument jest bardziej integrujący niż ujęcia skupione wyłącznie na rynku pracy lub wyłącznie na kryzysie klimatycznym. Atutem jest też jasna synteza długiej pracy teoretycznej Fraser, choć zwięzłość oznacza, że niektóre kwestie praktyczne i historyczne pozostają zarysowane, a nie rozwinięte. Czytelnik zyskuje jednak precyzyjne narzędzie intelektualne, może analizować, kto ponosi koszty gospodarczych decyzji, jakie zasoby są uznawane za darmowe i jak odbudować demokratyczną kontrolę nad warunkami wspólnego życia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Nancy Fraser, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.